Meandry polityki. Jeszcze w całkiem niedawnych czasach spora część rodziców małych Amerykanów stawiała swoim pociechom za wzór prezydenta w odległym Białym Domu, czuwającego nad losami obywateli, a jednocześnie będącego dla nich wzorem moralnego zachowania. Wystarczy zapoznać się z niektórymi wypowiedziami obecnego przywódcy Stanów Zjednoczonych, aby dojść do wniosku, że tamte czasy już minęły. Bezceremonialne rąbanie prosto z mostu stało się dla wielu polityków równouprawnionym sposobem komunikacji z oczekującymi sensacji wyborcami. Wychowywani z jednej strony przez łatwą telewizyjną rozrywkę, a z drugiej strony przez internetowych manipulatorów, nasi słuchacze, sąsiedzi, znajomi są z każdym rokiem coraz mniej obywatelami, a coraz bardziej konsumentami gotowego produktu. W Stanach widać, jak bardzo wymagania wobec prezydenta zmalały. W ostatnich latach tak zwani zwykli ludzie dali wielokroć do poznania, że rządzący mogą się zachowywać jak bracia Soprano, Archie Bunker albo kiepscy z polskiego serialu o tym tytule i wszystko będzie im wybaczone w zamian za wzrost liczby stanowisk słabopłatnej pracy albo nieduży pakiet świadczeń, jakieś 500+ lub 13. emeryturę. Zresztą stało się jasne, że po ostatnich wyczynach słowno-tweetowych Donalda Trumpa, pastwiącego się nad nieżyjącym od 7 miesięcy senatorem McCainem, nic i nikt nie prześcignie w chamstwie głównego lokatora Białego Domu. Na tle Donalda Trumpa nawet najostrzejsi politycy PiSu jakby wyszlachetnieli, może na krótko, ale jednak zauważalnie. Tym niemniej nad polską polityką wciąż unosi się od dawna proroctwo innego prapopulisty obsadzonego w roli burzyciela konwenansów w świecie, a może półświatku polityki. Chodzi tu o Andrzeja Lepera, który w okolicy roku 2000 z trybuny sejmowej nie zawahał się zawołać, cytuję, Wersalu się wam zachciało. Nie będziecie mieli Wersalu. Koniec cytatu. No i rzeczywiście tak się stało. Te słowa, wykrzyczane w Sejmie 20 lat temu, opisywały nie tylko ówczesną polską rzeczywistość, ale też były przepowiednią ewolucji polityki w kierunku bezwzględnej walki na śmierć i życie. Kilka lat wcześniej w komunizmie, nawet tym kulawym z Nadwisły, tylko partia rządząca, czyli PZPR, miała monopol na interpretację rzeczywistości. W pierwszej dekadzie III Rzeczypospolitej każda ze stron polskiego sporu uzyskała niezbywalne prawo do swojej interpretacji tysięcy faktów. Aktualnie zaś wolność przeszła w fazę szaleństwa. Każdy obywatel już teraz rości sobie prawo do własnych, swoich faktów, inaczej do swojej własnej prawdy równoległej. Wystarczy zajrzeć do popularnych tygodników. Jedną Polskę opisuje na przykład Do Rzeczy, a zupełnie inną Newsweek. Brać, wybrać, co kto lubi i co komu przypada do gustu. A w internecie tych prawd jest na kopy. Trudno powiedzieć, czy o takiej wolności myślał w roku 1980, skacząc przez stoczniowy płot Jarosław Kaczyński raczej ktoś inny. Wydaje się, że miliony obywateli chodzą sobie po Bożym świecie, każdy z niewidzialną, dość szczelną banią informacyjną zamontowaną na głowie. Sięgnijmy trochę pamięcią w przeszłość. Na początku owego rozłamu poznawczego nie działały jeszcze filtry ideologiczne i istniała pewna ciekawość, prawie jak u mieszkających po sąsiedzku, Kargula czy Pawlaka. Co też tam się wyrabia po drugiej stronie płotu u mojego ulubionego wroga? Jednakowoż teraz zdarza się nam odwiedzać znajomych czy przyjaciół, którzy za punkt honoru stawiają sobie bycie, jak to się mawia, niezłomnym. Dla nich wypominanie błędów logicznych lub też bezsensownego zacietrzewienia we własnym obozie równa się zdradzie. Jednakowo, czy chodzi o fanatyczne feministki z ruchu MeToo, czy na przykład o antyszczepionkowców. Ci ludzie za punkt honoru stawiają sobie niezaglądanie za płot do swojego przeciwnika. Dlaczego? W kraju tradycyjnie katolickim odpowiedź jest jasna, bo mogą zwątpić, no i stracić wiarę. I tak to niepostrzeżenie z polityki sztuki rozwiązywania praktycznych przecież kwestii stojących na drodze ku władzy zrobiła się jakaś religia, a może nawet sekta. Ta sama zresztą przypadłość, choć chyba z mniejszą intensywnością, dotyka ostatnio środowiska liberalne i lewicowe. Nie chcę krakać, ale przypomina mi to sytuację konfliktu społecznego w Hiszpanii kilka lat przed wybuchem wojny domowej. Na szczęście współczesna Polska ma więcej szans na załagodzenie konfliktu z dwóch powodów. Po pierwsze, ostatnio między innymi dzięki partii rządzącej zmniejszyły się zaklęte rewiry biedy i wykluczenia, a po drugie, przynależność do Unii Europejskiej wydaje się jak na razie temperować lokalne, prowadzące zwykle do wojen sny o wielkości, wszystko jedno, węgierskiej, włoskiej czy polskiej. Niekiedy patrząc, a czasem doświadczając na własnej skórze dynamiki dziejących się wydarzeń, trudno jest powiedzieć, co tu jest skutkiem, a co przyczyną. Mamy raz jeszcze dylemat. Co było wcześniej, kura czy jajko? Czy to nacjonalistyczni wyborcy pchają do przodu nowe elity populistyczne każdego z krajów cierpiących na niezaspokojoną manię wielkości? A może jest odwrotnie? Może to przywódcy alternatywnej prawicy nadają tempo i manipulują biernymi masami, licząc na skutek taktyki rąbania prawdy prosto w oczy? W każdym razie w obu przypadkach mamy do czynienia z bezwzględną grą na ludzkich emocjach. Przed 20 laty pewien znany polityk wygłosił opinię, że prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, lecz jak kończy. Czyżby dotyczyło to także aktualnych mężów opatrznościowych narodu, zresztą nie tylko polskiego?
Zakup Power i piosenka Boso.
Odstawiona. Jeszcze chcę.